dobre książki.
Przez 1000 lat Polacy tracili niepodległość, zabierano im majątki, tracili ojczyznę, wywożeni na Sybir, z biedy zostawiali kraj, na zawsze emigrując za chlebem. Ale nigdy w historii nie tracili wiary, na większą skalę. A przecież wcale nie byli świętszymi od nas. Wydaje się, że po raz pierwszy w historii jesteśmy na zakręcie dziejów, na którym wyleci z drogi wiary wielu polskich katolików. Dlaczego? To pytanie postawił kiedyś na swoim blogu ksiądz profesor Wojciech Węgrzyniak. Odpowiedź na nie znajdziemy paradoksalnie w książce amerykańskiego autora, bo są to sprawy uniwersalne, ale będzie także remedium. To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Zapraszam, Anna Łoś. Powrót, co robić, gdy dzieci odchodzą z kościoła, Brandona Fogta. To książka, którą wydało wydawnictwo W Drodze. W studiu witam prezesa wydawnictwa, ojca Tomasza Grabowskiego, który jest dominikaninem, oczywiście cenionym kaznodzieją, doktorem nauk teologicznych. Co robić, gdy dzieci odchodzą z kościoła? To jest podtytuł tej książki, ale uderza mnie główny tytuł i tak bardzo wyeksponowany na okładce Powrót. Ten powrót to jest coś, co definiuje to, co się dzieje na naszych oczach. A propos, no, zacytowałam księdza Węgrzyniaka. Odwrót i powrót. Możliwe?
Dziękuję za zaproszenie i zajęcie się tematem. Powrót. No, rozumiem, że autor i ci, którzy są w kościele, pisze z perspektywy tego, co chcielibyśmy osiągnąć, czyli właśnie do czego chcielibyśmy doprowadzić. I jeżeli mówimy o powrocie, to taka analogia, która mi się tutaj najbardziej jakoś przypomina, a jednocześnie też Brandon w książce do niej też nawiązuje, to jest historia uczniów z Emaus, pewnie wszystkim znana. Po śmierci Jezusa uczniowie się rozpierzchają, dwóch z nich postanawia iść do wsi nieopodal Jerozolimy, właśnie w przeciwnym kierunku niż ten, który był zamierzony. Ponieważ to przecież w Jerozolimie, koniec końców, Pan Jezus spotkał apostołów po zmartwychwstaniu. I często w naszym myśleniu o właśnie tej sytuacji, w której nasi bliscy odchodzą z kościoła, no to myślimy o tym, żeby oni wrócili do kościoła, tak jakby wydawało się, że powinni ci uczniowie wrócić z Emaus do Jerozolimy. Natomiast całe tutaj szkopuł tkwi w tym, jak to zrobić, żeby wrócili. No i znowu, przyglądając się tej opowieści z Ewangelii, możemy powiedzieć, no oni wrócili dlatego, że drogę spędzili z Jezusem. I to on tak naprawdę był tym, kogo spotkali i kto ich przekonał do tego, że idą w złym kierunku.
Czyli diagnoza jest taka, że ci, którzy odeszli, nie spotkali Chrystusa.
Ci, którzy odeszli, potrzebują spotkać go ponownie albo po raz pierwszy raz, żeby...
Mimo, że ochrzczeni, że być może już byli też bierzmowani, niewykluczone, że to był ostatni sakrament, to chodzi o to. To jest główny...
Tak, no to przecież to, co oglądamy, to widzimy, że również w naszym kraju kościoły pustoszeją, w szczególności z ludzi młodych.
Najmłodsza Polska już niemal w 1/3 jest niewierząca. Takie są dane.
No, a na katechezę bodajże chodzi 8% uczniów szkół ponadgimnazjalnych, czy teraz tam ponadpodstawowych.
Więc, te statystyki też pojawiają się w tej książce i to tak, są statystyki dotyczące Ameryki i przedziwna historia, one się bardzo pokrywają z tym, co my mamy.
Tak, znaczy jakoś świat stał się faktycznie globalny.
Uniwersalny.
Ameryka nie jest tak daleka już, jak była kiedyś. Więc te statystyki, na które Brandon się powołuje, a powołuje się na nie często i w ogóle je analizuje w pierwszej części książki, no też pomagają jemu do tego, żebyśmy nie tyle się domyślali, jakie są powody i jaka jest skala zjawiska, ale żebyśmy faktycznie mogli się oprzeć na twardych danych. To jest książka, która nie jest jakimś takim zbiorem pobożnych myśli i życzeń, broń Boże, nie oskarżeń w stosunku do tych, którzy odchodzą, tylko realną refleksją na temat tego, jaka jest przyczyna i co zrobić, żeby tę przyczynę usunąć.
Ta książka jest rzeczywiście realną refleksją, jak ojciec mówi. I ona jest też bardzo przydatna powinna być moim zdaniem, obowiązkową lekturą dla tych, którzy właśnie bardzo często formułują takie proste diagnozy tej sytuacji. A że na przykład jest moda na odchodzenie z kościoła, a że media wpływają i tak dalej. Jest to o wiele bardziej skomplikowane. No więc spróbujmy usystematyzować i powiedzieć, według Brandona, I też według naszego doświadczenia, ojca doświadczenia, dlaczego odchodzą?
Brandon zauważa, że takim najczęstszym powodem, który jest przytaczany, to nie są jakieś konkretne wydarzenia, czy jakieś konkretne przepisy obowiązujące w kościele, ale że większość ankietowanych, którzy odeszli z kościoła, mówią: odpływałem powoli. Czy traciłem zainteresowanie z biegiem czasu. I to jest taki proces, który pewnie obserwujemy nie tylko wśród młodzieży, ale też tych młodych dorosłych, którzy no, wychodząc z domu, wychodząc ze swojego środowiska, w którym obowiązywały pewne zwyczaje, chociażby takie, że w niedzielę się idzie do kościoła i że święta są jednak jakoś powiązane z obchodami religijnymi. Po pewnym czasie, kiedy żyją sami, korzystają z tych wcześniejszych zwyczajów rzadziej, a z czasem porzucają je zupełnie. I to jest z jednej strony coś, co wymagałoby wnikliwego przyjrzenia się, dlaczego tak się dzieje, ale z drugiej strony Brandon też mówi, to jest mimo wszystko coś, co budzi nadzieję. To znaczy, jeśli proces był taki stopniowy w przeważającej liczbie wypadków, to znaczy, że nie tyle jest jakiś jeden konkretny powód, dla którego ludzie nagle postanawiają przestać przychodzić do kościoła, ale to jest coś, co dzieje się na jakimś głębszym poziomie. I teraz też należałoby się nastawić na to, że skoro odchodzenie było procesem, to i też powrót będzie procesem.
Najważniejsze podawane powody odejścia z kościoła to rzeczywiście to stopniowe odpływanie od religii. Tu są oczywiście jeszcze inne rzeczy, czyli można powiedzieć tak, że jeżeli coś się jeszcze tli, jeżeli religia nie stała się rzeczą zupełnie obojętną, to jest jakaś nadzieja.
Nadzieja jest zawsze. To akurat historia Kościoła jest pełna takich przykładów, z których możemy zaczerpnąć no właśnie budującą historię na temat tego, że nadzieja jest zawsze i że żadna sytuacja nie jest beznadziejna. Natomiast ja myślę, że ważniejszym pytaniem, które powinniśmy sobie postawić i jako ludzie wierzący, a w szczególności wierzący rodzice, to jest pytanie o to, do czego tak naprawdę chcemy, żeby ludzie, którzy odeszli z kościoła, wrócili. Czy to jest właśnie taka tęsknota za tym, żeby nasz świat był jakoś tam w miarę jednolity i żebyśmy byli we wspólnej kulturze i w tej kulturze właśnie religia odgrywa jakąś istotną rolę? Czy nam chodzi o to, żeby postępowanie ludzi było kierowane przez konkretne jakieś wyznaczniki moralne, które współdzielimy? Czy też chodzi nam o to, żeby no właśnie jakiś tam zwyczaj został zachowany? O co tak naprawdę tu się toczy gra?
I właściwie tak naprawdę o co nam chodzi? To znaczy, to jest trochę taka wiwisekcja, czy jeżeli będą rodzice sięgać po tą książkę, a naprawdę warto, to muszą się zastanowić nad tym, co w sobie mają, tak? Czyli taki no, własny rachunek sumienia. Dlaczego my chcemy, żeby one wróciły do kościoła, który być może dla nich był instytucją, był pewnym rytuałem kompletnie pozbawionym treści.
Myślę, że pierwsza rzecz, która w takim, jak to pani nazwała, rachunku sumienia wyjdzie na jaw, czy mogłaby pomóc, to jest zdanie, które chyba Brandon też przywołuje w książce, a które skądinąd pamiętam: Bóg nie ma wnuków.
A tak.
To Billy Graham, protestancki kaznodzieja z pierwszej połowy, tak naprawdę w większości pierwszej połowy, czy przełomu połówek, nie wiem jak to się mówi, z środka XX wieku sformułował: Bóg nie ma wnuków. Co to znaczy? To znaczy, że no, albo jesteśmy w bezpośrednim jakiejś relacji do Boga, albo nie jesteśmy z nim w relacji do Boga. I nikt z rodziców nie jest w stanie doprowadzić do tego, żeby jego dziecko nawiązało bezpośrednią relację z Bogiem. Tutaj ta odpowiedzialność leży zawsze po stronie tego, kto jest zainteresowany albo niezainteresowany. I to się oczywiście też tyczy rodziców. Jeśli nasza wiara sprowadza się do odziedziczonego systemu wartości i systemu jakichś postaw, no to moglibyśmy samych siebie zapytać, czy faktycznie raczej jestem wnukiem Boga, a jak wiemy, Bóg wnuków nie ma, czy jego dzieckiem, które faktycznie z nim bezpośrednio utrzymuje kontakt.
Słuchają państwo Dobrych Książek w Radiu Kraków Kultura. Książka Brandona Fochta, Powrót, co robić, gdy dzieci odchodzą z kościoła, to książka, którą wydało wydawnictwo W Drodze. Jest ze mną w studiu ojciec Tomasz Grabowski, prezes wydawnictwa, oczywiście dominikanin, bo to wydawnictwo dominikańskie. Państwo zdecydowali się na wydanie tej książki, tak myślę, z jakiego powodu? Dlatego, że tego rodzaju analizy nie było na polskim rynku też? Bo ja nie spotkałam się z tym, bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. Także pod tym względem.
My nie myślimy o tym, żeby uzupełnić jakiś krajobraz intelektualny w Polsce, więc nie tyle nam chodzi o samą analizę, co realną pomoc i wsparcie dla tych, których ten temat
frapuje,
porusza. No, spotykam w takim codziennym życiu księdza bardzo dużo rodziców, którzy się mierzą z tym tematem, że dzieci przestają praktykować wiarę. No i dla nich to jest, dla rodziców jest to duże zmartwienie, duży powód też takiego cierpienia. Zatem, kiedy książka się pojawiła, że współpracujemy z World on Fire Institute w Stanach Zjednoczonych, gdzie Brandon jest jednym z członków, to w naturalny sposób, kiedy tę książkę napisał, się nią zainteresowaliśmy i postanowiliśmy ją przekazać polskiemu czytelnikowi, dlatego że ona jest no, jakimś remedium, jakimś też rodzajem wsparcia tych właśnie, którzy się troszczą o swoje dzieci, czy już dorosłe, czy dopiero dorastające.
Przywołany przez Chestertona, przez Brandona Chesterton powiedział kiedyś, że Kościół jest domem o 100 bramach i nie ma dwóch ludzi, którzy wchodzili do niego od tej samej strony. On też potem trawestuje to zdanie i mówi, że jest właśnie tyle też bram, przez które wychodzą wierni. Gdyby spróbować zdiagnozować taką oto sytuację, to wychodzenie ma bardzo dużo różnych przyczyn, ale taką chyba istotną, podstawową, o której on zresztą pisze bardzo obszernie na różnych etapach, jest pewien skrzywiony obraz Boga. To, co zaczęliśmy od tego na początku. Czyli można powiedzieć, że nie wiem, coś katecheza kuleje, że to osobiste doświadczenie, że to się staje takim doświadczeniem, które gdzieś tam na pewnym etapie rozwoju młodego człowieka jest czymś nieistotnym.
No ten skrzywiony obraz Pana Boga to jest faktycznie temat, który dotyczy nie tylko tych, którzy wychodzą z Kościoła, ale też tych, którzy są w Kościele nadal. Wydaje mi się, nie jestem socjologiem i nie jestem tutaj w stanie przytoczyć jakichś badań na ten temat, ale wydaje mi się, że gro osób, które są w Kościele, które cały czas praktykują wiarę, mają obraz Boga, który niekoniecznie jest tym, jak Bóg sam siebie przedstawił, o sobie opowiedział. Mogę dawać dziesiątki przykładów, ale takim, który mnie osobiście jakoś poruszył, to jest powiązanie uczestnictwa w mszy świętej i tego, co myślimy o Panu Jezusie. Jeśli pani pozwoli, to
oczywiście, rozwinę. Bardzo proszę.
Ponieważ no, wiemy, że mamy obowiązek uczestniczenia w mszy świętej, przynajmniej w niedzielę. I często z tego obowiązku rezygnujemy, chociażby wtedy, kiedy są wakacje, albo wtedy, kiedy jakieś inne okoliczności sprawiają trudności, żeby do kościoła dotrzeć. I traktujemy to często jako coś, no, może ważnego, ale nie przesadzajmy z istotnością sprawy. Natomiast co za tym stoi? Za tym stoi coś takiego, że mamy obraz Boga, z którym możemy się komunikować na różne sposoby i ta msza święta nie jest tutaj sposobem najistotniejszym. Kiedy natomiast się spojrzy z perspektywy tego, jak Bóg sam o sobie opowiada i co nam o sobie mówi, no to zobaczymy, że jest zgoła inaczej. Mianowicie Chrystus w ostatnią noc swojego życia zebrał apostołów na ostatniej wieczerzy, czyli no, możemy powiedzieć w pewnym uproszczeniu, ale na pierwszej mszy świętej, dał im swoje ciało i swoją krew, jak wierzymy, pod postaciami chleba i wina i powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. To znaczy, pamiętajcie o mnie w ten sposób. I jeśli teraz kształtuję swój obraz Boga z perspektywy Ewangelii i tego, co Kościół naucza, no to mogę się zastanowić nad tym, czy faktycznie tak traktuję prośby, przedśmiertne prośby o pamięć innych osób, jak traktuję tę prośbę Chrystusa. Jeśli on faktycznie w tym najbardziej dramatycznym momencie swojego życia mówi, pamiętajcie o mnie przez przyjmowanie komunii, pamiętajcie o mnie właśnie biorąc i jedząc moje ciało i chcę, żeby w ten sposób pamięć o nim trwała, to znaczy, że jeżeli jest dla mnie ważny, jeżeli go widzę w tej perspektywie ewangelicznej, to chcę to robić. Ponieważ ze względu na niego dostosuję swój kalendarz i swoje plany do uczestnictwa w mszy świętej. Jeśli natomiast to jest taki Bóg, bym powiedział, na ławce rezerwowych, którego przywołuje się w sytuacji, kiedy zagraża nam niebezpieczeństwo albo jesteśmy w jakiejś potrzebie, a na co dzień no, jest jakąś taką figurą z tła, no to wtedy faktycznie msza święta nie ma nic wspólnego z Jezusem, nie ma nic wspólnego z jego prośbą, nie ma nic wspólnego z jego męką i z tym dramatycznym takim właśnie zwróceniem się do uczniów, pamiętajcie o mnie, nie? Przez to, że przyjmujecie komunię. I myślę, że tutaj jest ten klucz do zrozumienia różnicy między zwyczajem, a tym bezpośrednim związkiem z Bogiem. I też klucz do tego, żeby czyścić swój obraz Boga właśnie z takiego wyobrażenia trochę pogańskiego. Że Pan Bóg gdzieś tam jest na niebie i ogólnie rządzi światem, ale mną się nie bardzo przejmuje. Jak będę go potrzebował, to złożę mu jakąś ofiarę, coś mu obiecam i wtedy załatwię swoje sprawy, żeby od tego pogańskiego obrazu przejść do ewangelicznego, czyli do
faktycznej, personalnego.
Personalnego, do relacji tak, z Chrystusem, Chrystusem. Który, jako Bóg stał się człowiekiem.
No tak, bo ten wypatrzony obraz Boga to jest na przykład taka moralizatorska teza, prawda? Że Bóg chce, żeby ludzie byli dobrzy, mili i uczciwi. To też właśnie cytat z książki, wobec siebie nawzajem. Tak jak uczy Biblia i większość religii na świecie. No, najważniejszym celem życia jest czuć się szczęśliwym, że jest się w porządku. To jest taka część terapeutyczna. Czyli można powiedzieć, że najważniejsze w tym, aby zdiagnozować swój problem z tym, że ktoś odchodzi, musi wiedzieć, od czego odchodzi. Musi to nazwać odpowiednio, prawda?
Oczywiście. I to przy okazji nastolatków widać świetnie, ponieważ kiedy nastolatek wychowuje się w rodzinie religijnej, gdzie rodzice sami chodzą do kościoła, wymagają tego od dzieci, posyłają je na katechezę wbrew ogólnemu trendowi, żeby tego nie robić, i tak dalej, i tak dalej. No, nastolatek, kiedy dochodzi do jakiejś samodzielności, dojrzałości, no, musi się od rodziców odseparować. I w takich rodzinach religijnych najprościej jest się odseparować właśnie w kluczu religijnym, czyli powiedzieć, to nie jest moje.
Odciąć się zupełnie,
odciąć się od tego. Ale od czego ten nastolatek się odcina? Czy on się faktycznie odcina od Boga, wiary i religii, czy raczej to jest jakiś proces separacji od rodziców, który jest w ogóle normą rozwojową? Tak musi być. I wtedy, kiedy się z takimi sytuacjami mierzymy, trzeba sobie zadać to pytanie, no od czego ten ktoś odchodzi? Jeżeli ktoś dorosły ma właśnie wypaczony obraz Boga, a przecież...
To zrzutuje na
no
to dziecko,
nie chce mieć
nic
wspólnego po prostu z tym Bogiem, prawda? Tak. To raczej dotyczy właśnie już takich młodych dorosłych, którzy ukształtowali swoje myślenie o Panu Bogu często przez to, co z domu wynieśli, a to już nie było zdrowe. No i wtedy, jeszcze widząc różnego rodzaju sytuacje w kościele, które w ogóle obnażają jakąś dwulicowość, mówią sobie, to po co ja mam z tym w ogóle mieć coś do czynienia? Mogę żyć w wolności, w bezpieczeństwie, w dobrobycie, bez odwoływania się do jakiejś przyczyny pierwszej, prawda, do jakiegoś bytu niebiańskiego, który co najwyżej jest dla mnie na przykład powodem do wyrzutów sumienia. Za zasłoną tego, co widzialne, jest ktoś niewidzialny. No ale ta ogólna, takie ogólne przekonanie o istnieniu jakiegoś absolutnego ducha, to jeszcze nie jest wiara chrześcijańska. Natomiast bardzo często mam takie nieodparte wrażenie, w kościele jakoś też spotykam ludzi, którzy tak właśnie o Bogu myślą. Że on jest taki trochę nijaki, właśnie odległy, duchowy, owszem, ale zasadniczo gdzieś bardzo daleko. I bardzo taki proces, który się rozpoczął, ale jednak jest powolny, a bardzo istotny, to jest taki, żeby jednak zwrócić uwagę ponownie do tego, co jest core biznesem chrześcijaństwa, czyli przyjrzeć się Chrystusowi, który jako Bóg stał się człowiekiem. I jednak bardzo, ale to bardzo zmodyfikował nasze myślenie o tym, jak bliski jest ten absolutny duch, do którego większość z nas jakoś się odnosi.
To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Powrót, co robić, gdy dzieci odchodzą z kościoła, to książka wydawnictwa W Drodze, autor Brandon Foyt, a w studiu jest z nami ojciec Tomasz Grabowski, prezes wydawnictwa. Diagnozowaliśmy razem wspólnie z autorem problemy kryzysu, przyczyny odchodzenia, no ale to jest książka, która daje remedium, czyli tą strategię działania. No i jak Antoine de Saint-Exupéry powiedział, też zresztą cytowany przez autora, cel bez planu jest tylko pragnieniem. Jak ojciec tak szczerze ocenia właśnie te metody? Czy one mogą być skuteczne? Bo ja mam trochę wrażenie, czytając niektóre z nich, że one zakładają, że ten młody człowiek, który opuścił kościół, jest w stanie słuchać pewnych argumentów, które tak naprawdę mogą go nie przekonywać. Znaczy, wydaje mi się, że jest problem komunikacji trochę. Ja mam takie wrażenie, że to jest...
No to zobaczmy w takim razie już, mam nadzieję, przyszłym czytelnikom mimo
właśnie,
wszystko, że
tak.
No, głównym tym remedium, które Brandon proponuje, to jest namawianie rodziców do rozmowy.
Do rozmowy.
Natomiast tutaj musimy sobie powiedzieć jasno, że mamy bardzo różne modele. modele rozmów. I ten, który może nam przyjść jako pierwszy do głowy, to niekoniecznie jest ten, o który tutaj chodzi.
Nie krytykujmy stylu życia.
O,
to jest świetne.
Przecież pewnie każdy z nas, albo prawie każdy z nas przeżył, albo słyszał o takiej sytuacji, że już ktoś nie chce jeździć na święto do domu, bo babcia czy mama nie daje mu spokoju, bo właśnie, nie wiem, żyje z kimś bez sakramentu małżeństwa, albo właśnie nie chodzi do kościoła, czy coś takiego.
I to jest wałkowane.
To jest wałkowane i święta są popsute i nic z tego nie wychodzi, tylko jest jeszcze większe zacietrzewienie i większe takie utwierdzenie tej osoby w tym, że właśnie podjęła dobrą decyzję, bo ci ludzie, którzy chodzą do kościoła, są po prostu zwyczajnie nieznośni i nawet święta potrafią zepsuć. Więc w tym stylu rozmowy leży tutaj, myślę, clue działania i no, autor bardzo wyraźnie mówi, przede wszystkim trzeba słuchać. Myślę, że my zbyt łatwo oceniamy powody i motywacje działania innych osób i lepiej od nich wiemy, dlaczego coś robią i jeszcze lepiej od nich wiemy, co powinni zrobić.
Też jest ważna sztuka milczenia trochę.
No, żeby usłyszeć, trzeba milczeć.
Otóż to. Czyli pewnych rzeczy unikamy. No i tutaj się pojawiają się kolejne propozycje, bardzo takie religijne, jak gdyby zakładające, że osoba, czyli ten dorosły rodzic, nie wiem, dziadek, babcia, są przekonani o swojej religijności, że jest ona prawidłowo ukształtowana. No więc modlitwa, post, to są rzeczy, które wydają się ważne i mocne tylko wtedy, jeżeli sami jesteśmy w to w jakiś sposób zakorzenieni. Ale tak jak tak czytałam te pomysły, no to tak sobie myślałam, no to chyba nie do końca może być skuteczne. Złośliwi.
No i powiem. Właśnie to jest, myślę, taki najważniejsza sprawa, jaką tu mamy do powiedzenia. Mianowicie, do czego chcemy tych młodych ludzi, swoich bliskich przyciągnąć?
Ciągle.
Czy nam chodzi o to, żeby faktycznie pojawiał się co niedzielę w kościele i tutaj już będzie osiągnięty efekt? Czy raczej mówimy sobie, no właśnie wierzę w to, że Bóg istnieje, że
w nim
się objawił
jeszcze
Jezusie, że naprawdę kontakt z Panem Jezusem daje życie wieczne. I chodzi mi o to, żeby ten mój bliski również zyskał to życie wieczne. Zresztą Marcel kiedyś napisał, że powiedzieć komuś kocham cię, to powiedzieć mu właśnie żyj wiecznie. No więc jak kogoś kocham, to chcę, żeby on też był w wieczności. No i jaka jest do tego droga? No nie jest drogą dochodzenia do kościoła. No bo to jak ktoś powiedział, nikt odchodzenia po garażu nie stał się samochodem. No i tak samo nikt odchodzenia do kościoła nie stał się człowiekiem wierzącym. Sama ta czynność, sam ten zwyczaj, samo wypełnianie obowiązku jest dopiero jakimś początkiem, czy jakbym powiedział, jakimś takim minimalnym zaczynem do tego, żeby wydarzyło się coś o wiele ważniejszego. No bo przecież w kościele są ławki, a ich nie chrzcimy, nie? Też są tam więcej czasu spędzają niż najbardziej pobożni ludzie. Natomiast, żeby być kimś pobożnym i kimś, co właśnie z Bogiem jest za pan brat, no to trzeba go odkryć. A jeśli tak, no to ci, którym na tym zależy, sami powinni być w tym odkrywaniu Pana Boga jakoś zaawansowani. No i właśnie modlitwa jest takim klasycznym probierzem tego, czy ja wierzę w to, do czego przekonuję moich bliskich. No bo jeżeli za nich się nie modlę, to znaczy, że tak naprawdę wierzę w to, że ja ich przekonam albo jakoś wpłynę na ich postępowanie i oni zaczną właśnie wypełniać jakieś zewnętrzne rytuały i to będzie mój sukces. A jeżeli wierzę, no to mówię, no to Pan Bóg ma dotarcie do serca tego człowieka i on jemu, nawet jak tak, nie wiem, świętemu Pawłowi się objawił pod Damaszkiem, chociaż był prześladowcą Kościoła, może tych moich bliskich nawrócić.
Święta Monika i święty Augustyn, który się powołuje, prawda?
Przykład, tak.
Klasyczny przykład. Modliła się wiele, wiele lat o nawrócenie. No, jednej z największych postaci w historii Kościoła i w końcu się udało.
Ale złośliwi teologowie powiedzieli, że trochę przesadziła, bo Augustyn jest bardzo wymagający później w swoim przeżywaniu chrześcijaństwa.
To prawda. Ale pojawia się też rzecz istotna. Wiedza, umiejętność odpowiedzi na ważne pytania. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w tej książce, proszę państwa, są rzeczywiście konkretne pytania i konkretne odpowiedzi. Na przykład, jeśli twoje dziecko odeszło z Kościoła i zostało ateistą, być może odważnie stwierdzi, nie ma dowodu na istnienie Boga. Wtedy dobrym, uwierającym pytaniem dla niego może być, jaki według ciebie jest najmocniejszy dowód na istnienie Boga i co z nim jest nie tak?
No jeżeli chcemy z kimś prowadzić rozmowę, to w momencie,
narzędzia musimy
usłyszymy, tak, co on w sobie nosi, no to jakoś musimy się do tego odnieść. I bardzo często nie wystarczy powiedzieć, no tak jest, bo tak jest, tylko trzeba mieć przygotowanie intelektualne. I w wydawnictwie W Drodze staramy się dostarczać takie książki, które właśnie no, gromadzą te argumenty przekonujące do wiary. Trzeba pamiętać, że żaden z tych argumentów nie jest argumentem ostatecznie rozstrzygającym, bo wtedy nie mielibyśmy do czynienia z wiarą, tylko z takim pewnym dowodem naukowym czy jakimkolwiek innym. Natomiast wiara pozostawia zawsze ten margines niedopowiedzenia. Ten margines jest nam potrzebny do tego, żebyśmy podjęli decyzję. Że jednak zaufamy tym szeregowi tych argumentów, które nas jakoś przekonują i zaufamy tym, którzy nam te argumenty przekazują. To nie tylko chodzi o to, że zaufamy naszym bliskim, no ale właśnie wszystkim wcześniejszym pokoleniom chrześcijan, które te argumenty przechowywały i tę wiarę przeniosły przez wieki. I teraz, jeśli będziemy pamiętać o tym, że w tych rozmowach w zasadzie chodzi o to, żebyśmy zostawili wolność do podjęcia decyzji, to myślę, że też te rozmowy będą przebiegały zupełnie inaczej. One nie będą takim siłowym mocowaniem się
na argumenty.
Dokładnie, tak. Z drugą osobą, tylko będą podpowiedziami, będą właśnie kumulacją, takim zbieraniem tych argumentów, które mogą przekonać daną osobę, żeby ona samodzielnie mogła zwrócić się do Boga.
On też namawia do tego, żeby w pewnym momencie powiedzieć, nie wiem, moje doświadczenie mówi mi to i to i możesz się na to powołać, prawda? To jest też bardzo ważne, żeby nie iść właśnie tylko w tę argumentację taką suchą, tylko żeby pokazać, powiedzieć o swoim doświadczeniu.
To jest kluczowe. Właśnie znowu, kiedy spotykam się z rodzicami, którzy rozmawiają o tym, że ich dzieci odchodzą od kościoła, czy z dorosłymi dziećmi nawet mają ten temat, no to właśnie im zależy na tym, żeby zmienili swoje postępowanie. A ze zdumieniem reagują na to, kiedy proponuję, a proszę im opowiedzieć o tym, co pani zyskuje, czy pan zyskuje dzięki temu, że jest człowiekiem wierzącym. Jakoś na to trudniej wpadamy, niż na to, żeby właśnie komuś powiedzieć, masz postępować tak i tak. Zamiast powiedzieć o tym, co mnie pociąga i co jest powodem mojej radości w przeżywaniu wiary i co jest powodem, znaczy co mi daje w ogóle
kontakt z Bogiem. Czyli mówić pozytywnie i z radością. To jest ważne.
Znaczy nie jako zadanie, tylko jeżeli to faktycznie przeżywam, no to chętniej mi się tym dzielić, prawda? Jeżeli moje przeżywanie wiary ogranicza się do tego, że muszę przestrzegać 10 przykazań i to zasadniczo jest ciężar, no to naprawdę nie jest to atrakcyjne. I to nikogo nie przekona do tego, żeby również wybrać taki model życia.
Miałem złe doświadczenie z kościołem i nie wyobrażam sobie, że mógłbym do niego wrócić.
To jest taki najbardziej przykry powód, dla którego nie chcemy wracać do kościoła. No to właśnie jest znowu taka sytuacja, kiedy mamy najlepszy produkt na świecie i najgorszy marketing. Czyli Ewangelia, która jest naprawdę księgą życia, a jednocześnie ci, którzy odpowiadają za jej propagowanie, no często są no, zaprzeczeniem tego, co w Ewangelii jest napisane. I wtedy jest bardzo trudno, żeby ktoś się przekonał ponownie do wiary. Zachęcam też do tego, żeby w takich sytuacjach jednak ten ból z tą osobą podzielić. Znaczy faktycznie jest tak, że wielu z nas, wielu z ludzi, którzy byli w kościele, właśnie doświadczyło różnego rodzaju sytuacji odpychających od wiary, a raczej od kościoła. No i wtedy nie można tego ignorować, nie można temu zaprzeczać, nie można mówić, że no ale w innej parafii jest lepszy ksiądz, czy coś tam. Tylko trzeba ten ból usłyszeć i trzeba też tej osobie jakoś można próbować pomóc w przeżyciu takiej no, akceptacji tego doświadczenia i nie życia w cieniu tego doświadczenia.
Żeby wyjść z tego cienia, to jest bardzo istotne.
Tak, bo proszę pamiętać o tym, że im dłużej tkwimy w jakiejś krzywdzie, tym bardziej żyjemy w przeszłości i się nie rozwijamy.
I to nas zabija. To nas zabija, ale z drugiej strony mówienie takie, no Kościół to nie tylko ten właśnie ksiądz, tylko to jest wiele dobra, to też jest takie trochę populistyczne, wydaje mi się, załatwianie sprawy.
Może jest populistyczne, z drugiej strony ja zawsze mówię osobom, które decydują się na odchodzenie z Kościoła, czy rozważają taką decyzję, że Kościół bez ciebie na pewno nie będzie lepszy, a z tobą może być lepszy. I też można powiedzieć, że to jest populistyczne, ale z drugiej strony ja uważam, że no właśnie odpowiedzialność za Kościół leży w rękach każdego z nas. Nie możemy się odwracać i mówić, no ten jest zły, tamten jest zły, wobec tego ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. tylko starałem się powiedzieć, no to co ja mogę wnieść do Kościoła, żeby ten Kościół był lepszy i żeby faktycznie reprezentował Chrystusa, którego jest ciałem. Nie lubię takiego myślenia, które w Kościele jest bardzo powszechne, że my siebie nawzajem tak właśnie opisujemy, no tamci są z Radia Maryja, a ten z Tygodnika Powszechnego, tak. Więc ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. To jest takie mówienie, jakbym powiedział swojej dłoni, nie chcę mieć z nią nic wspólnego. No, w Kościele jesteśmy bardzo różni i teraz trzeba jakoś nam powiedzieć sobie, no ale ja jestem w tym Kościele właśnie też po to, żeby te różne sytuacje modyfikować, żeby tych różnych braci i siostry, jak to przecież mówimy w tym wzniosłym języku religijnym, przyjąć, ale też pouczyć, też jakoś skorygować, wesprzeć, ale też nie być ślepym na zło, które ich psuje i psuje wspólnotę.
Ta książka też mówi, odpowiada na pytanie, gdzie popełniliśmy błąd. Oto rodzice bardzo często sobie go zadają. Ale to nie jest takie masochistyczne też, prawda? Że to znaczy, chodzi o to, żeby rozpoznać to, co się dzieje złego w nas, ale z drugiej strony wychodzimy, chcemy zmienić tę sytuację, chcemy się zmienić i chcemy no, dobrego świata dla naszego dziecka.
Tak, mam wrażenie, że żyjemy w takim czasie, kiedy bardzo trudno nam jest w ogóle mierzyć się ze złem. I chcielibyśmy dawać takie radykalne, jednoznaczne odpowiedzi wobec zła, które najczęściej polegają na tym, że no, sprowadzają się do oskarżenia i ewentualnie do wyciągnięcia konsekwencji. I też w stosunku do samych siebie tak często przeżywamy jakieś błędy, które popełniliśmy, czy to w wychowaniu, czy zło, które popełniliśmy w życiu. Natomiast perspektywa chrześcijańska jest taka, znaczy błąd trzeba zobaczyć, trzeba go faktycznie ocenić i trzeba wyciągnąć z niego konsekwencje, ale też trzeba dopuścić Boże przebaczenie. I w sytuacji, kiedy łapię się na tym, że popełniłem szereg błędów w stosunku do moich dzieci, dlatego one dzisiaj są osobami niewierzącymi, no to tak, powinienem się ocenić, ale jednocześnie też powinienem to wyznać jako swoją winę i pozwolić Bogu mi ją przebaczyć. I przyjąć to przebaczenie, bo wtedy dopiero będę mógł do tych dzieci zwrócić się uczciwie, z taką świadomością, tak, to ja skrewiłem i potrzebuję tego, żebyś nie patrzył na Kościół przez pryzmat moich błędów.
I wtedy możemy mówić o powrocie.
Możemy mówić o powrocie, bo sami tego powrotu doświadczamy.
Mówił ojciec Tomasz Grabowski, prezes wydawnictwa W Drodze, które wydało książkę Brandona Foyta Powrót. Co robić, gdy dzieci odchodzą z kościoła? A to były dobre książki. W Radiu Kraków Kultura za uwagę dziękuję już Anna Łoś. Do usłyszenia.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.